Czytanie z księgi Topiasza. Topiasz, wytawszy westchnienie, zaczął modlić się ze łzami, mówiąc: Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie Twoje sądy są sprawiedliwe, a wszystkie drogi Twoje są miłosierdziem, prawdą i sprawiedliwością. A teraz, Panie, Twoje kary są wielkie, ponieważ nie postępowaliśmy według Twoich przykazań i nie chodziliśmy szczerze przed Tobą. Teraz, Panie, uczyń ze mną według woli Twojej i rozkaż, aby duch mój był wzięty w pokój. Lepiej jest bowiem dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. Przytrafiło się, że tego samego dnia w Reges, mieście Medów, Sara, córka Raguela, słuchała zniewag od jednej ze służebnic swego ojca. Była ona bowiem kolejno wydana za siedmiu mężów, a szatan imieniem Asmetusz zabił ich, skoro weszli do niej. Gdy wiedząc więc, ona skromiła swą służebnicę za pewne przewinienie, to odpowiadając rzekła: Więc nie zobaczymy z ciebie na ziemi syna ani córki, morderczynią mężów swoich. Czy im nie chcesz zabić, jakieś zabiła siedmiu mężów? Na to słowo Sara weszła do górnej izby w swoim domu i pozostawała przez trzy dni nie jedząc i nie pijąc. Zostając na modlitwie ze łzami płakała Boga, aby ją od tej niewoli uwolnił. Obydwie modlitwy były wysłuchane w jednym czasie przed chwałą Boga Najwyższego. Został wysłany anioł Pana, święty Rafał, aby uzdrowił Topiasza i Sarę, których modlitwy zostały w jednym czasie przedłożone przed oczami pańskimi. Oto słowo Boże.
się światło przez Ewangelię.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że z martwych staną, czyż nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam, gdzie mowa o krzaku, jak Bóg powiedział do Mojżesza: ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Oto słowo Pańskie. Kochani, mówimy sobie od pierwszego dnia tych świętych rekolekcji, że te całe dzieje zbawienia, które zapisane są w księgach Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu, one się w jakiś sposób wydarzyły z tego powodu, żeby Bóg był dla nas tak obecny, jak jest właśnie na ołtarzu. Najbliżej w dziejach. Bóg obecny jest dla człowieka tu przy ołtarzu. I jakiejkolwiek historii byśmy nie dotknęli ze Starego Testamentu, jakiejkolwiek wypowiedzi Jezusa, to one wszystkie tak naprawdę pośrednio, a nawet bezpośrednio mówią nam właśnie o Eucharystii. Albo prowadzą do niej, albo pokazują owoce Eucharystii, albo to, co dzieje się właśnie tu na ołtarzu. I kochani, tak również jest dzisiaj w tych czytaniach, które usłyszeliśmy w Księdze Tobiasza. W tej modlitwie Tobiasza, Tobiasz modli się o to, aby mógł Bóg zadziałać w jego życiu, aby jego wola, Boża wola spełniała się w jego życiu. I kochani, zobaczcie, my przychodzimy na mszę świętą z jakiego powodu? Przychodzimy z tego powodu, żeby doświadczyć tego, że tutaj na tym ołtarzu stawia krzyż sakramentalny Jezus Chrystus i ogałaca się ze wszystkiego, wypełniając wolę Boga. I ty, kiedy przyjmujesz Jezusa w Komunii Świętej, tego, który ogałaca się ze swojej woli, to w jakim celu to czynisz? W tym celu, aby również wypełniać wolę Boga. W drugim czytaniu w Ewangelii usłyszeliśmy o tym, jak to saduceusze, o których wiemy, że nie wierzyli w zmartwychwstanie, jak to saduceusze chcieli podchwycić Jezusa, okazało się, że Jezus pokazał im, że tak naprawdę to oni nie znają w ogóle Pisma Świętego. Nie znają Pisma. Dlaczego? Bo w Piśmie Świętym już w pierwszych księgach jest wyraźnie napisane, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale jest żywy. Jest Bogiem żywych. I my tego Jezusa, który jest żywy, bo zmartwychwstały, my przyjmujemy Go w Komunii Świętej. I dzisiaj między innymi powiemy sobie o tym, w którym momencie mszy świętej następuje sakramentalne zmartwychwstanie. I w komunii przyjmujemy zmartwychwstałego Jezusa. Kochani, nie mamy więcej czasu, żeby pochylić się nad tymi tekstami Pisma Świętego, dlatego że te treści, które na dzisiaj są przygotowane, one są takie najobszerniejsze ze wszystkich tych czterech dni. Dlatego wracamy do naszych tych cyklicznych rozważań dotyczących Eucharystii. Mówiliśmy sobie pierwszego dnia, że msza święta rozpoczyna się od... Tak, od pocałunku. Miłosnego, oblubieńczego pocałunku. Drugiego dnia, w poniedziałek, powiedzieliśmy sobie, że wtedy, kiedy jest czytana czy proklamowana Ewangelia, która jest szczytem liturgii słowa, to wtedy Duch Święty niejako przenosi nas w czasie. My jesteśmy współcześni tym wydarzeniom, o których jest napisane w Ewangelii, które dzieją się w tej Ewangelii. One są ze względu na Ciebie. I pamiętaj, to jest fundamentalna zasada dotycząca Słowa Bożego. Wczoraj, kochani, mówiliśmy sobie o rzeczy, która nowa jest z pewnością dla wielu z was, bo ja o niej dowiedziałem się wtedy, kiedy miałem 22 lata kapłaństwa. 22 lata kapłaństwa. Dowiedziałem się o niej kilka lat temu. I było to dla mnie takie bardzo przeobrażające właśnie w tym rozumieniu i przeżywaniu mszy świętej, o ofiarowaniu. Powiedziałem wam wczoraj na koniec tych rozważań, że z tej racji, że to jest nowe dla większości z was z pewnością, że to bardzo pogłębia rozumienie mszy świętej i jej przeżywanie, to dzisiaj zaczniemy sobie to rozważanie od tego, na czym wczoraj zakończyliśmy, powtarzając oczywiście to ofiarowanie. Otóż posłuchajcie jeszcze, bo to warto powtórzyć sobie, dlatego że jest to takie niesamowicie istotne w tym, co rozgrywa się na ołtarzu. Otóż w momencie konsekracji, tutaj jak wiemy, sakramentalnie Jezus umiera na krzyżu. Umierając na krzyżu, siebie ofiarowuje Panu Bogu w niebie za grzechy każdego z nas. Ale jednocześnie w tym samym momencie Jezus siebie ofiarowuje Kościołowi, czyli każdemu z nas oddzielnie. Po co? Po to, żebyśmy my tego Jezusa ofiarowali Panu Bogu jako nasz osobisty dar. I w tym momencie dzieje się rzecz szokująca. Dlaczego? Bo grzeszny człowiek, ty i ja, każdy z nas, grzeszny człowiek Bogu ofiarowuje Boga. Ojciec Mokrzycki, o którym wspomniałem wczoraj, ten wielki, chociaż ukryty mistyk, liturgista wybitny, komentując to, co dzieje się w tym momencie mszy świętej, to nie jest modlitwa, tylko to jest wydarzenie ofiarowania. Ojciec Mokrzycki mówi, że w tym momencie ty, jeśli świadomie dokonujesz tego, co się dzieje, świadomie, to wtedy jesteś największym bogaczem świata. Dlaczego? Dlatego, że masz tego, który jest niebem. A bogacze, zobaczcie, wielcy bogacze, którzy mają pieniądze, mają dobra materialne, czasami te dobra przysłaniają im niebo, ograniczają im wstęp do nieba. A ty masz tego, który jest niebem. Dlatego ciesz się z tego powodu, że masz takie możliwości i korzystaj z tego daru. Kochani, teraz ciąg dalszy naszych rozważań. Otóż w tym momencie, kiedy dokonało się to ofiarowanie, to my jesteśmy świadomi, jak wiele posiadamy i mocą tego, co się dokonało, ty teraz włączany jesteś w tą modlitwę, która nazywana jest modlitwą wstawienniczą, czyli my modlimy się najpierw za papieża, modlimy się za biskupa naszego, czy biskupów, modlimy się za duchowieństwo, modlimy się za cały lud wierny, modlimy się również za naszych zmarłych, przywołując Maryję, przywołując świętych. Kochani, zobaczcie, ta modlitwa, która tutaj jest, ta modlitwa wstawiennicza, ona zachęca nas do tego, żebyśmy sobie uświadomili, że mamy często modlić się za innych. Za innych. Dlaczego? Bo wtedy, kiedy modlisz się za innych, to jednocześnie mocniej modlisz się za siebie. A my niestety mamy taką skłonność czasami, żeby myśleć tylko o sobie. Najpierw o swoich sprawach. Eucharystia uczy nas tego odejścia od egoizmu i troski o drugiego człowieka. Kochani, ostatnim elementem tej wielkiej modlitwy eucharystycznej, bo przy niej teraz jeszcze jesteśmy, jest takie wydarzenie, które nazywane jest wielką doksologią. Kapłan podnosi w jednej dłoni do góry patenę z ciałem Pana Jezusa, w drugiej dłoni podnosi kielich z krwią Pana Jezusa i wypowiada słowa przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Co to znaczy, kochani? Te słowa, znowu, to jest ciąg dalszy tego ofiarowania, o którym mówiliśmy wcześniej. Jeśli przegapiłeś tych 7 słów, o których mówiliśmy wcześniej, jeśli nie zauważyłeś tego, bo miałeś rozproszenie, to teraz możesz dokonać raz jeszcze tego ofiarowania. A jednocześnie, kochani, te słowa, które znowu są wydarzeniem ofiarowania, one pokazują nam istotę mszy świętej. A jaka jest istota mszy świętej? Uwielbienie. To uwielbienie w tym momencie dochodzi do szczytu. Dochodzi do szczytu. I teraz zobacz, jakie to jest niezwykłe we mszy świętej, że słyszysz słowa. Te słowa stają się wydarzeniem, ale one są zachętą dla ciebie, żebyś ty wszystko w swojej codzienności, wszystko czynił przez Chrystusa. Wszystko dla Niego czynił. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus, kobieta, która zrewolucjonizowała życie duchowe, Pan Bóg przez nią oczywiście, ona użyła kiedyś powiedziała takich bardzo mocnych słów. Powiedziała tak, że papierek podniesiony z ziemi, z miłości do Jezusa, jest w stanie zbawić grzesznika. Wyobrażasz sobie? To jest niepojęte zupełnie. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli w taką banalną, zwykłą, prostą czynność, których w ciągu dnia możesz wykonać niemalże setki, a może i tysiące, ta zwykła czynność, jeśli wkładasz w nią miłość do Pana Jezusa, miłość do Chrystusa i dla tej miłości to czynisz, dla Jezusa, to wtedy okazuje się, że Pan Bóg dostaje tworzywo od ciebie. Dostaje tworzywo. I to tworzywo dawane sercu jakiemuś człowiekowi zmienia i przeobraża tego człowieka. I tego znowu uczy cię Eucharystia. Kochani, w pierwszych wiekach Kościoła, kiedy chrześcijanie już budowali kościoły, świątynie, są takie świadectwa właśnie z tych pierwszych wieków, że wtedy, kiedy kapłan wypowiadał właśnie te słowa przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, to na koniec tych słów kapłana, które, powtarzam raz jeszcze, to jest wydarzenie, to nie jest modlitwa, to na koniec wierni, tak kiedyś, jak i dzisiaj, wypowiadają amen. W pierwszych wiekach, kiedy to amen było wypowiadane, to w oknach drżały szyby. Dlaczego? Bo to jest najważniejszy amen we mszy świętej. Jest wiele takich parafii, może kiedyś wasza parafia będzie również taką. Spotkałem wiele takich parafii, że to amen, to najważniejszy amen we mszy świętej, ono nie brzmi tak jak normalnie, tylko śpiewane jest 3 razy. Amen, amen, amen. A w niektórych wspólnotach, tu są takie osoby ze wspólnot, to śpiewa się nawet 3 razy po 3, 9 razy. Żeby odróżnić i umocnić jakby to amen, potwierdzić mocniej. Kochani, po tym amen następują obrzędy Komunii Świętej. Ostatnia, duża część mszy świętej. Te obrzędy Komunii Świętej rozpoczynają się od modlitwy Ojcze Nasz. I teraz taka bardzo ważna uwaga, bo chciałbym o dwóch elementach, dwóch wezwaniach tej modlitwy Ojcze Nasz powiedzieć, ale bardzo ważna uwaga. Kochani, zobaczcie, w tej modlitwie prosimy Pana Boga, między innymi oczywiście o chleb. Jak nazywamy ten chleb? Chleba naszego, jakiego? Powszedniego. A jak inaczej można nazwać powszedni chleb, czyli inaczej jaki? Właśnie codzienny. I teraz zobaczcie rzecz zdumiewającą, że modlitwa Ojcze Nasz w tym momencie mszy świętej, ona rozpoczyna obrzędy Komunii Świętej. Czyli jeśli prosisz Pana Boga o chleb, to prosisz Go o ten chleb. Nie o ten chleb na Twoim stole. Co to znaczy? To znaczy, że modliłeś się, czy będziesz się za chwilę modlił, tą modlitwą o to, żeby Komunia Święta, jeszcze raz, stała się dla Ciebie czym? Chlebem jakim? Codziennym. Codziennym. Może ksiądz proboszcz po tych rekolekcjach zobaczy więcej osób w kościele w dni powszednie. Oczywiście tych osób, które mają czas, mają możliwości, bo przecież wielu z nas pracuje. Bo chodzi o to, kochani, żeby odkryć to, że my zostajemy zaproszeni przez Pana Boga do tego, nie do tego, żeby raz w roku, tak jak wielu myśli, raz w roku przyjmować komunię, albo w niedzielę. Ty sam wypowiadasz słowa, w których prosisz Pana Boga o to, żeby ten chleb był chlebem codziennym dla ciebie. I drugie wyzwanie z modlitwy Ojcze Nasz to wezwanie, w którym prosimy Pana Boga, żeby On odpuścił nam nasze winy. Kto pamięta, jak jest dalej? Jako i my, tak, odpuszczamy naszym winowajcom. Wiemy, co to znaczy. To znaczy, tak konkretnie mówiąc, jeśli ja nie przebaczam drugiemu człowiekowi, który mi zrobił krzywdę, to nie mam prawa przystąpić do stołu Pańskiego. A kochani, my, Polacy, z tym mamy bardzo poważne problemy. Kiedyś byłem w jednej parafii, rozpoczynałem rekolekcję i przed rekolekcjami proboszcz na plebanii prosił mnie o rozmowę, żebyśmy porozmawiali o tej parafii, o tym, o czym mam mówić na rekolekcjach i tak dalej. I powiedział mi w ten sposób: proszę ojca, niech ojciec mówi dużo o przebaczeniu, dużo o nienawiści. Niech ojciec mówi dużo o miłości do drugiego człowieka. Pytam dlaczego? Bo w mojej parafii jest tak, że jak ktoś w tej miejscowości mojej parafii wybije się czymś i coś osiągnie, to od razu jest znienawidzony przez sam fakt, że coś osiągnął. Od razu go ludzie nienawidzą. I ci ludzie często emigrują do innych miejscowości. Wiecie, jak to się nazywa? Bezinteresowna zawiść. Polacy znani są z tego na świecie. Jest to bardzo bolesne. Bardzo bolesne. A modlitwa Ojcze Nasz, zobacz, uczy cię tego. Nie masz możliwości uzyskać przebaczenia od Pana Boga, jeśli sam nie przebaczasz. Nie ma takiej możliwości w ogóle. A cóż dopiero przyjąć Komunię Świętą? Dlatego niestety bardzo wielu chrześcijan, bardzo wielu Komunię Świętą, czy katolików, Komunię Świętą przyjmuje w sposób niewłaściwy, mało delikatnie mówiąc niewłaściwy. A wiem, jak to inaczej się nazywa. To jest profanacja czasami nawet. Kochani, na koniec modlitwy Ojcze Nasz, która w tym momencie jest odmawiana we mszy świętej, nie ma słowa Amen. I to jest taki jedna z kilku rzeczy, którą trzeba w tej parafii zmienić, bo w waszej parafii powszechnie prawie wszyscy mówią Amen. Ja zrobiłem dzisiaj eksperyment, powiedziałem więcej na ten temat rano na rannej mszy świętej, a potem znowu po Ojcze Nasz. Mechanicznie, jak to zwykle mówimy, dalej jest to Amen. Dlatego nad tym trzeba popracować. Dlaczego nie mówimy tego Amen? Otóż dlatego, że to ostatnie wezwanie z modlitwy Ojcze Nasz, ono jest świadomie przedłużone o specjalną modlitwę. I ta modlitwa nazywa się embolizm w liturgii Kościoła, wtrącenie inaczej w języku polskim. I w tej modlitwie między innymi prosimy Pana Boga, między innymi o to, żeby On uchronił nas od zamętu świata. Co to jest zamęt świata? Kochani, zamęt świata to jest taka sytuacja w dzisiejszych czasach, że ja na przykład naoglądam się seriali, tak mówiąc o temacie, to jest wielowątkowe oczywiście, ale o temacie, o którym lubię mówić, bo mamy z tym problem, wielu ma z tym bardzo poważny problem. Naoglądam się seriali, a potem przychodzę do kościoła i słyszę na przykład o tym, że mam miłować człowieka, który zrobił mi krzywdę, czyli miłować swoich nieprzyjaciół. I sobie tak myślę, Panie Boże, może to wskazanie dobre jest dla księdza, może dla proboszcza, dla rekolekcjonisty, albo dla zakonnicy, ale dla mnie, dla zwykłego śmiertelnika, Panie Boże, Ty się chyba pomyliłeś. Ty nie żyjesz w tych czasach. I na wiele takich prawd, ewangelicznych prawd, my sobie czasami gdzieś tam w sercu tak myślimy. Dlaczego? Bo niestety ta telewizja odczławiacza nas często. Ten komputer, w którym siedzimy długo, rozrywkowo, on nas wyjaławia z człowieczeństwa. I my nawet tego nie zauważamy. A potem przychodzimy do kościoła i wewnętrznie buntujemy się, twierdząc, że to nie na dzisiaj. To jest właśnie ten zamęt świata. Na dobro mówimy zło, na zło mówimy dobro. Nawet nieświadomie. Dlatego, kochani, pamiętajcie o tym, że między innymi o tym zamęcie, który nam media robią w głowie w sposób perfekcyjny, za ogromne pieniądze, o tym zamęcie jest również mowa w liturgii, która chce nas wyrwać z tego, co nam robi, miesza w głowie. Kochani, następna modlitwa we mszy świętej przed Komunią Świętą to jest modlitwa, w której prosimy Jezusa, żeby On był naszym pokojem i wtedy już jest śpiewana najczęściej pieśń Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wtedy, kiedy to jest śpiewane, 3 razy śpiewamy tę pieśń, kapłan łamie hostię, łamie Pana Jezusa na 3 części i najmniejszą cząstkę umieszcza w kielichu z krwią. I w tym momencie, kiedy kapłan to czyni, następuje sakramentalne zmartwychwstanie Jezusa. A potem ksiądz podnosi do góry hostię, może podnieść również kielich i wypowiada słowa, które dobrze pamiętamy. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na co? Na Jego ucztę. Kochani, msza święta jest, jak mówiliśmy sobie kilka razy, jest wydarzeniem wielofunkcyjnym. Można spojrzeć na nie, na tą Eucharystię od bardzo różnych stron. Przede wszystkim jest ofiarą Jezusa Chrystusa, ale jest również ucztą. A uczta to co? No to siadamy razem z Jezusem do stołu i spożywamy Go. Spożywamy. Żeby to zrozumieć, tą ucztę, a raczej to, co dzieje się czasami w naszych kościołach, powiem wam taką przypowieść z życia wziętą, współczesną. Wyobraź sobie, dzieciom to będzie trochę trudne, bo to jest raczej dla starszych ta przypowieść. Wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś ojcem, matką, przyszło na świat dziecko, kolejne dziecko pewnie, może piąte już albo siódme. Jesteś rodzicem i teraz myślisz sobie, no trudna sytuacja jest w tej Polsce, wielu młodych ludzi ucieka za granicę, boisz się, że twoje być może kolejne dziecko ucieknie, wyjedzie za chlebem i otwierasz konto w banku, żeby dać na start dziecku jakąś pokaźną kwotę pieniędzy. Bardzo wielu ludzi tak robi. No i masz tą satysfakcję, że jest szansa na to, że to dziecko zostanie i wpłacasz co miesiąc jakąś kwotę, rezygnując z przyjemności, z wakacji, z wyjazdów, z urlopów, z zagranicy może, czegoś innego jeszcze. To jest ta przysłowiowa twoja krwawica. Dziecko twoje kończy studia, przychodzi do ciebie i mówi: mamo, tato, biorę ślub. A ty mówisz: słuchaj, a jak bierzesz ślub? No masz pracę? Masz mieszkanie? No nie, ale biorę ślub. No i nie da się rozmawiać z takim młodym człowiekiem. I mówisz: no to w porządku, słuchaj, to ja ci wyprawię, rodzice, wyprawimy tobie takie tradycyjne, huczne, polskie wesele. Wielu tak robi. I ty zapraszasz, twoje pieniądze, masz prawo zapraszać tych gości. Stoły suto zastawione, od jadła wspaniałe to jadło, wszyscy cieszą się, balują, ucztują. I ty stoisz sobie tam, oglądasz tych ludzi, przypatrujesz się, cieszysz się tym wszystkim. I w pewnej chwili, gdzieś tam w rogu sali, przy jakimś stole, widzisz, że siedzi grupka osób i oni cały czas tylko rozmawiają. Po jakimś czasie znowu zerkasz delikatnie na nich, oni znowu tylko rozmawiają. I za trzecim razem, kiedy widzisz, że znowu tylko rozmawiają, nie wytrzymujesz, delikatnie podchodzisz do tych ludzi, twoja rodzina jakaś dalsza, podchodzisz do nich i mówisz: słuchajcie, dlaczego wy nic nie jecie? Myśmy tutaj tyle przygotowali, nas to tyle kosztowało, to wszystko takie wspaniałe jest, wszyscy się cieszą, a wy nic nie jecie. A ktoś z tej grupki się odzywa i mówi tak: my tam mamy w domu lepsze jedzenie. Jak byś się teraz czuł? Gdyby mnie to spotkało jako rodzica, ja bym się czuł dosłownie tak, jakby mi ktoś w twarz dał. I założę się, że większość z was czułaby się podobnie. Przynajmniej w ten sposób. A teraz zobacz, zasiadasz przy stole eucharystycznym podczas każdej mszy świętej z Jezusem. Ty jesteś oblubienicą, twoja dusza, a On jest oblubieńcem. I On ci daje pokarm, którym jest On sam. Wiecie, jaka to była krwawica? Umarł na krzyżu za ciebie w taki sposób, że gdybyś ty sam jeden był na świecie, też by za ciebie umarł. A ty siedzisz sobie czasami w ławce podczas Komunii Świętej i zachowujesz się tak, jakby się nic nie stało, mówiąc jednocześnie Panu Bogu: Panie Boże, ja Cię kocham. Kochani, z ręką na sercu wam mówię, jeżdżę od 26 lat po całej Polsce, na rekolekcjach byłem we wszystkich regionach Polski. Jest to powszechna praktyka w Polsce. Powszechna. U was jest trochę lepiej. Może nawet więcej niż trochę. Ale mówię wam to dlatego, że w waszych rodzinach, w waszym sąsiedztwie, może w innych miejscowościach, z którymi jesteście związani, są osoby, które tak praktykują być może dziesiątki lat. Nie bądźcie na to obojętni, bo tak nie wolno. To nie ma żadnego związku z chrześcijaństwem. Wiesz, dlaczego nie ma żadnego związku? Bo msza święta została nam dana w tym celu, żebyśmy my zjednoczyli się z Jezusem w Komunii Świętej. W tym celu przychodzimy na mszę świętą. Dlatego wtedy, kiedy nie możesz przyjąć Komunii Świętej, to idź do kraty konfesjonału, wyspowiadaj się. Każdemu może się zdarzyć raz albo drugi, ale jeśli ktoś to robi, zobaczcie, czasami cały rok z przerwą na Wielkanoc, dwie albo trzy niedziele, z przerwą na Boże Narodzenie, dwie, trzy niedziele, a potem znowu cały rok nie przyjmuje Komunii Świętej, ma to jakiś związek z chrześcijaństwem? Może zewnętrzny tylko, a Panu Bogu o zewnętrzność się chodzi i o tym doskonale wiem. Kochani, teraz kilka z takich technicznych, duchowych i nie tylko duchowych rzeczy związanych z Komunią Świętą, którą przyjmujemy. Pierwsza sprawa to jest taka, że kiedy kapłan spożywa Komunię Świętą, przyjmuje Pana Jezusa, a on to czyni jako pierwszy, to już powinna ustawiać się procesja. Już procesja powinna być. W moim kościele nie możemy ludzi nauczyć tego i ksiądz wychodzi z Panem Jezusem, a ludzie sobie siedzą jeszcze w ławkach. Nie można ludzi tego nauczyć. I tak jest w bardzo wielu parafiach. U was trochę znowu lepiej, ale pamiętajcie, to wy macie czekać na kapłana, na Pana Jezusa, a nie odwrotnie. Druga sprawa, kiedy jest przede mną jedna albo dwie osoby, takie są przepisy Kościoła w Polsce, że ja powinienem przyklęknąć na jedno kolano. Przyklękam wtedy, kiedy kolanem dotykam ziemi, podłogi. Oczywiście tam parę centymetrów nie będziemy się targować. Natomiast nie jest dopuszczalne coś takiego, że ktoś ma chory kręgosłup albo kolano czy nogi i robi coś takiego. Nie ma czegoś takiego w liturgii. Albo klękam, albo nie klękam. Jeśli nie mogę uklęknąć, bo jestem chory, to wtedy skłaniam swoje dłonie w ten sposób i robię przykłon. I to jest równoznaczne dla tych, którzy są na przykład chorzy. I to ten skłon robię nie w momencie przyjęcia Komunii Świętej, tylko kiedy przede mną jest jedna albo dwie osoby. Druga sprawa. Kiedy podchodzę już do kapłana, to kapłan pokazuje mi hostię. Pokazuje mi hostię i mówi ciało Chrystusa. Ja patrzę na hostię, nie patrzę tam gdzieś w dół, tylko patrzę na hostię, na Jezusa. I mówię amen. Nie głośno, ani pod nosem, tylko normalnie. Mówię amen. I wtedy, kiedy mówisz to amen, to wiedz o tym, że to nie jest tylko stwierdzenie obecności Jezusa w Komunii Świętej, że to jest Bóg w tym chlebie, ale to jest również wzięcie odpowiedzialności za całą tę wspólnotę, za całą parafię. Pamiętaj o tym, że nie tylko proboszcz jest odpowiedzialny za parafię, ty też jesteś współodpowiedzialny. I ta współodpowiedzialność najmocniej jest widoczna właśnie w tym momencie, kiedy przyjmujesz Komunię Świętą, bo wszyscy żywimy się tym samym chlebem, tym samym Bogiem. Dalej, kiedy przyjmujesz Komunię Świętą, to jest, przepraszam, jeszcze taki moment wcześniej powiem, kiedy jest przede mną 5-6 osób, to powinienem przestać śpiewać pieśń, przestaję śpiewać pieśń. W waszym kościele, takim maryjnej parafii, to szczególnie może mocniej zabrzmi, jest taka piękna tradycja związana z przyjmowaniem Komunii Świętej na sposób maryjny. Czyli proszę Maryję swoimi słowami mniej więcej w ten sposób. Maryjo, Ciebie proszę, żebyś Ty we mnie przyjęła Jezusa swoim niepokalanym sercem i nauczyła mnie tego Jezusa kochać, wielbić, miłować. I wtedy przyjmujesz Komunię Świętą właśnie w ten sposób. Przyjmujesz tę Komunię Świętą, idziesz na swoje miejsce, jeśli to możliwe, klękasz, a jeśli nie, to siedzisz i mówisz Jezusowi od siebie swoimi słowami. Jezu, kocham Cię, uwielbiam Cię, cieszę się Tobą. A dopiero później, po tych kilku zdaniach, zacznij śpiewać pieśń razem z całą wspólnotą. Jest to jeden z najgłębszych sposobów przyjmowania Komunii Świętej. Ale nie musisz tak przyjmować, możesz inaczej. To jest taka propozycja. Kochani, jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz związana z komunią, która jest przekazana w tej książeczce, którą wam tutaj rozprowadzałem, a wielu z was na pewno zna, bo wcześniej sobie nabyliście, to Katalina Rivas. Katalinie Rivas, tej mistyczce, której Pan Jezus i Maryja przekazali treści związane ze Mszą Świętą, to Pan Jezus tam odsłania taką prawdę. Pokazuje serce ludzi, którzy przyjmują Komunię Świętą. Wiecie, pokazując to serce, co pokazuje jednocześnie, co ludzie robią po Komunii Świętej, proszą Go cały czas o różne rzeczy. Proszą, tylko proszą, daj mi to, daj mi tamto, nie zapomnij o tym, o tamtym. Teraz jest czas uwielbienia. Uwielbiaj Go. Słowami i tą pieśnią. Zostaw to proszenie na inną chwilę. Kochani, przyznam się, że jeżdżąc ponad 4 lata z rekolekcjami o Mszy Świętej, ciągle przez pierwsze lata miałem problem, żeby powiedzieć, co się dzieje podczas Komunii Świętej w sercu człowieka. I przyznam się, nie mogłem długi czas znaleźć właściwych słów na to, żeby określić, opisać to, co się teraz dzieje. I Pan Bóg dał mi taką pomoc w postaci takiej książki, którą być może niektórzy z was kiedyś widzieli albo słyszeli. To jest Uwierzyłam miłości siostra Leonia Nastał. Polska mistyczka, prawie w ogóle nieznana, żyjąca w tym samym czasie, w którym żyła siostra Faustyna Kowalska. A wspomniany już ojciec Mokrzycki, o którym mówiłem, powiedział kiedyś publicznie, że przyjdzie taki czas, że siostra Leonia będzie bardziej znana od siostry Faustyny. Nie będę opowiadał szczegółów dlaczego, ale chciałbym wam coś z tej Leonii przeczytać. Nie lubię czytać na homiliach czy na katechezach takich tekstów różnych, ale ten tekst jest tak głęboki, jest tak niewiarygodny, że pokazuje, co się dzieje podczas Komunii Świętej, Ale na tą komunię świętą spogląda nie człowiek, lecz Pan Bóg. Czyli od strony Pana Boga, co się dzieje w sercu człowieka. Zrobię taką brzydką rzecz teraz, bo wyjmę z kieszeni telefon komórkowy, ale to dlatego, że mam w tym telefonie zapisany ten tekst. On jest dosyć długi, ale przeczytam tylko fragment. Fragment tej książki, w której Jezus mówi Leoni o tym, co się dzieje w sercu człowieka po komunii. Posłuchajcie. Posłuchaj i zapisz to dla dobra dusz. W żadnym udzielaniu się Boga nie oddaje się Bóg tak stworzeniu, jak w komunii świętej. Bóg tak jest zajęty duszą, która zbliża się do ołtarza dla przyjęcia Najświętszej Eucharystii, że zdaje się zapominać o całym wszechświecie, bo ma dokonać największego cudu wszechmocy, miłości i miłosierdzia. Jezus w białej hostii, cichy, milczący, ale równocześnie jak przepastnych dokonuje tajemnic. Ojciec przedwieczny otwiera swoje łono, przyjmuje do swego wnętrza swoje stworzenie i daje mu własnego Syna, Boga równego sobie, wyrażenie swojej istoty. Syn Boga żywego przenika tę duszę, żyje w niej, a dusza w nim i razem z nim w Ojcu. Ojciec obejmuje Słowo odwieczne nieskończoną miłością, a z Nim razem taką samą miłością obejmuje duszę żyjącą w Jezusie, z Nim zespoloną tak, że tworzą jedno z zachowaniem odrębności osób. Jezus karmi własnym ciałem, poi własną krwią. To przebywanie duszy w Bogu jest aktem tak niepojętym i tak wielkim, że między Bogiem a duszą zawiązuje się niejako boskie pokrewieństwo. Kochani, w ciągu dalszym tego tekstu, który dosyć długi jest, jest takie słowo Jezusa, który mówi siostrze Leoni i każdemu z nas przez nią, że te wszystkie nadzwyczajne dary, które otrzymali mistycy, a na przykład znamy dary, które otrzymał na przykład ojciec Pio, a teraz coraz bardziej znana siostra mała Arabka, która dostała jeszcze więcej nadzwyczajnych darów niż ojciec Pio, to Jezus mówi siostrze Leoni w ten sposób, że te nadzwyczajne dary wielkich mistyków są niczym w porównaniu do jednej komunii świętej. Wyobrażasz sobie? Wiecie, czego będziemy najbardziej żałować tam, po drugiej stronie życia? Tak, że mieliśmy okazję być codziennie na Eucharystii, gdybyśmy się bardzo przyłożyli, a nie robiliśmy tego. Że mieliśmy okazję Jezusa kochać bardziej niż aniołowie, a nie chciało nam się zaangażować mocniej w to. Tego będziemy bardzo żałować. Dlatego już dzisiaj angażuj się w to. Kochani, na koniec dwa elementy obrzędów zakończenia mszy świętej. Pierwszy element to jest przepiękny paradoks naszej wiary. Zobaczcie, krzyż. Błogosławieństwo. Z czym nam się kojarzy człowiek, o którym mówimy, że jest błogosławiony? Czyli błogosławiony, czyli jaki? Szczęśliwy, tak. Błogosławiony, czyli szczęśliwy. A krzyż, nawet ateiście, człowiekowi niewierzącemu, z czym się kojarzy? Z radością czy z cierpieniem? Każdemu człowiekowi, nawet ze śmiercią się kojarzy. Z przegraną, oczywiście również tym, którzy głębiej patrzą, ze zwycięstwem. Ale najpierw się kojarzy z cierpieniem. A teraz zobacz, na koniec mszy świętej Pan Bóg ciebie błogosławi i mówi, ja teraz czynię ciebie szczęśliwym i daję ci krzyż. I daję ci krzyż. Rzeczy, które się wykluczają. Na pozór tylko. Dlaczego? Dlatego, że ty przed chwilą przyjąłeś komunię świętą, zjednoczyłeś się z Bogiem i Pan Bóg wyraził wobec ciebie taką miłość, jaką okazuje Bóg Ojciec Synowi, Jezusowi Chrystusowi. To dostałeś w Komunii Świętej. Czyli Pan Bóg tak jakby ci powiedział, zobacz, zostałeś wyposażony w Boga i teraz mocą tego Boga możesz największą swoją traumę zamienić w największe błogosławieństwo. Takie masz możliwości. I teraz, żeby nie być gołosłownym, żeby nie mówić słów na wiatr, powiem wam taką historię, w której uczestniczyłem parę lat temu w takim miejscu, o którym ksiądz proboszcz mi kiedyś powiedział, że pojedzie kiedyś tam z parafianami. To miejsce nazywa się Ojcze jak? Leśniów, tak? Zapamiętajcie sobie ten Leśniów. Otóż jest takie miejsce jeszcze mało znane tutaj w waszych rejonach. chociaż jest to sanktuarium ogólnopolskie, gdzie najpiękniejsza jest Madonna, figura Matki Bożej, gdzie jest cudowne źródełko z wodą, przez którą Pan Bóg uzdrowił tysiące ludzi i gdzie jest jedyne na świecie sanktuarium rodzinnych błogosławieństw, do którego ludzie przyjeżdżają nawet z zagranicy po specjalne błogosławieństwa. I pośród wielu tych błogosławieństw jest jedno 2 listopada, w Dzień Wszystkich Zmarłych. I wtedy przychodzą do kościoła ludzie, którzy stracili bliską osobę i nie mogą z tą śmiercią się pogodzić. Kapłan głosi Słowo Boże pod kątem jakby treści tego dnia, a po słowie kapłana ktoś z wiernych może wziąć mikrofon i powiedzieć swoje doświadczenie życia, jeśli ono ma taki cel, że może pomóc komuś w wierze. Otóż wygłosiłem Słowo Boże, i po mnie, po tym słowie, wzięła mikrofon młoda, 29-letnia kobieta i opowiedziała swoją historię życia. I teraz posłuchajcie tej historii, bo to nie jest przeczytane. Ja utrzymuję kontakt dalej z tą rodziną, także jestem związany. Posłuchajcie tej historii w skrócie oczywiście. Mówi tak. Miałam męża, którego bardzo kochałam z wzajemnością. I kiedy urodziło nam się 2 dziecko, mój mąż nagle umarł. Wpadłam w rozpacz. Nie wiedziałam, co z sobą zrobić. Ktoś mi powiedział, jedź do Leśniowa, do Matki Bożej, patronki rodzin. Ale po co tam miałam jeździć, skoro do kościoła w ogóle przyjeżdżaliśmy 1-2 razy w roku? Ale po wielu przynagleniach pojechałam. Pojechałam 1, 2, 10, 100. Wyspowiadałam się i zaczęłam regularnie Komunię Świętą przyjmować. I podczas której się mszy świętej zrozumiałam, dostałam taką łaskę, że śmierć mojego męża to było największe błogosławieństwo w moim życiu. I kiedy ta pani to powiedziała, wiecie, nasz kościół jest troszeczkę większy od waszego, troszkę. To kiedy ona to powiedziała, w kościele zamarło. Zamarło. A później, dosłownie po kilku chwilach, po jednej chwili, było słychać szemranie ludzi. I wiecie, ja nie zapomnę do końca życia, kiedy jakaś pani półgłosem powiedziała taką myśl, takie zdanie. Ty chyba, kobieto, zwariowałaś. Jak śmierć twojego męża może być błogosławieństwem? A tamta, kiedy się wzruszyła, wzięła mikrofon jeszcze raz i powiedziała, bo wiecie, ja wprawdzie straciłam męża, którego bardzo kochałam, ale odzyskałam Pana Boga, którego kocham jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. Rok temu byłem na rekolekcjach w Żorach. To jest na Śląsku. I opowiadałem im tą samą historię, którą teraz wam opowiadam. Duża parafia, bardzo duża. I po mszy świętej, kiedy rozprowadzałem książki, tak jak u was, wszyscy ludzie wyszli z kościoła, podeszła do mnie pani, młoda, rzuciła mi się na szyję, nieznajoma i mówi, ojcze, to co ojciec, oczywiście cała zapłakana i to co ojciec powiedział o tej kobiecie z Leśniowa, to zdarzyło się w moim życiu dokładnie tak samo. Tysiące jest takich ludzi. Tysiące takich ludzi, którzy doświadczyli tego, że to miejsce zostało stworzone przez Pana Boga do tego, żebyś odkrył, że wtedy, kiedy uczestniczysz w sposób świadomy w Eucharystii, masz w sobie boską moc. Świat nie ma możliwości dać tobie takiej mocy, którą ty posiadasz tutaj, wtedy, kiedy się angażujesz, kiedy serce dajesz Bogu. On ci daje więcej niż serce swoje. Daje ci całego siebie. Dlatego korzystaj z tego, bo to jest dla ciebie stworzone. Kochani, i ostatnie słowa we mszy świętej, które słyszysz wtedy, kiedy kapłan ciebie błogosławi. Każdy z was błogosławiony jest oddzielnie przez Boga. Podczas tego błogosławieństwa. Ostatnie słowa, które Bóg przez kapłana wypowiada. Idźcie w pokoju Chrystusa. I w tych słowach, o dziwo, wiecie, jakie jest najważniejsze słówko? Idźcie. To jest najważniejsze. A wiesz dlaczego? Dlatego, że w tym momencie, kiedy kapłan całuje jeszcze na koniec Jezusa w jego oblicze, w tym momencie kończy się msza święta sakramentalna. Ale rozpoczyna się msza twojego życia. Ty zostałeś wyposażony w Jezusa, stałeś jak monstrancja, jak tabernakulum. Po co? Po to, żeby ci przyjemnie było? Nie. Po to, żeby wejść w swoją rodzinę, wejść do swojej pracy, do swoich bliskich, wejść do tych, którzy cię nienawidzą, nie lubią, nie akceptują, wejść i zanieść im Jezusa. Wiesz jak? Przebaczeniem, życzliwością, otwartością, zrozumieniem, innym patrzeniem na człowieka. Innym, czyli jakim? Ewangelicznym. Czyli wtedy, kiedy ktoś ci krzywdę uczyni, krzywdę, to poganin na krzywdę uczynioną jak reaguje? Oko za oko, ząb za ząb. A chrześcijanin, który został wyposażony w Boga, co robi wtedy, kiedy krzywdy doświadczy? Błogosławi tego człowieka. Zawierza go Panu Bogu, Maryi. Oddaje go Jemu. modli się za niego. To jest chrześcijanin, który przyjmuje Komunię Świętą. To jest chrześcijanin, który poważnie traktuje to, co tu się dzieje. I wie co o tym, że wtedy, kiedy tak postępujesz, w ten sposób, tak jak powiedzieliśmy, w dziesiątkach różnych sytuacji dnia, życia twojego, to wtedy jesteś jak Chrystus dla tego człowieka. I ten Chrystus, który tutaj jakby nie ma rąk, nie ma nóg, nie ma języka, on ma ciebie. Bo ty jesteś posłany jak Chrystus dla drugich. To jest twoja misja. I po to przychodzisz tu do ołtarza, żeby być z Bogiem, stać się jak Bóg, najpierw tu w świątyni, a potem stać się jak Bóg dla drugiej osoby. I wtedy, kiedy odkryjesz tę misję, kiedy odkryjesz, że to jest najpiękniejsza przygoda twojego życia, to jednocześnie Pan Bóg pokaże ci, że nie ma niczego piękniejszego. Że to jest cel twojego życia tu na ziemi. Dorastanie do nieba w ten sposób, żeby stawać się jak tabernakulum, jak monstrancja. Kochani, życzę wam tego, żebyście odkryli, wymodlili sobie, żebyście otrzymali ten dar przez żarliwość, przez zaangażowanie. Ten dar zakochania się w Jezusie Eucharystycznym, żeby On pokazał każdemu z was, że dla Niego warto wszystko ofiarować. Że ta godzina, która jest najświętszą godziną tygodnia, może stać się dla ciebie najświętszą godziną w ciągu dnia. Wtedy, kiedy odkryjesz, że tu jesteś tak kochany, jak nigdzie nikt nie jest w stanie ciebie kochać. Niech Maryja, niewiasta Eucharystii, odkrywa przed tobą te eucharystyczne drogi i pokazuje ci, jak wielki jesteś wtedy, kiedy jesteś blisko Boga, kiedy On jest w tobie. Amen.